Viktor Orbán, gdyby, bo nie wiem, czy tak będzie, przegrał wybory?
No, przede wszystkim sytuacja jest dosyć skomplikowana, dlatego że on wszędzie musiałby, w ramach Unii Europejskiej, to mógłby podróżować, bo jest obywatelem polskim, ale wszędzie poza Węgrami nakaz... miałby europejski nakaz aresztowania, czyli gdykolwiek zatrzymałaby policja przy kontroli drogowej albo w każdej innej sytuacji, byłby w ramach ENY przekazany do Polski.
No właśnie, a poza Unią Europejską?
Poza Unią, no są takie kraje, no może do Białorusi wyjechać pewnie. Izrael stosuje taką metodę, że jeżeli się udowodni swoje pochodzenie żydowskie, to no bardzo...
Może Zbigniew Ziobro znajdzie gdzieś w swoich...
Kanada nie wydaje polskich obywateli, ale wszędzie musiałby zdobyć... Kanada dla Polaków nie potrzeba wizy. Także mógłby tam wyjechać.
No tak, ale on nie ma paszportu i musi wystąpić o wizę.
A nie ma paszportu. No właśnie, czyli musiałby nawet przy konwencji,
podróży, więc musi
nawet
wystąpić
przy karcie genewskiej musiałby uzyskać wizy. No będzie miał niezwykle trudną sytuację. Są takie, może źle, że to mówię, ale wie pani,
co,
już mówię jako adwokat, wie pani, są takie sułtanaty w Azji, które udzielają schronienia Polakom i one co do zasady, jak się trochę zainwestuje, to nie wydają innym krajom tych ludzi, którzy u nich zainwestowali.
Rozumiem, czyli może faktycznie...
Ale Białoruś, Rosja...
Białoruś pan, byłoby najpewniejsze, wydaje się. Tam Tomasz Szmyt przecież był współpracownik ziobrystów, znalazł azyl. Ja chcę państwu przypomnieć, że nasza rozmowa jest emitowana na żywo na naszym kanale na YouTubie. Zachęcamy oczywiście do śledzenia. Panie mecenasie, bo tutaj słychać takie odgłosy, to znaczy wypowiedzi otoczenia prezydenta, że Karol Nawrocki nie przyjmie ślubowania od nowych wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
To nie ma większego znaczenia.
No nie, tutaj wielu prawników się wypowiada, że to
pozwoli,
jednak prezydent musi przyjąć.
Jeśli pani pozwoli, bo właśnie słyszę te wypowiedzi i ja pozwolę sobie dokonać wykładni autentycznej, która wynika z Konstytucji. Artykuł 144 Konstytucji Rzeczypospolitej stanowi w ustępie pierwszym, że prezydent wykonuje swoje czynności poprzez wydawanie aktów urzędowych. Akty urzędowe, rozporządzenia, zarządzenia i postanowienia. Jak prezydent Rzeczypospolitej powołuje sędziów, to dokonuje czynności urzędowej. Powołuje. Tak wyraźnie napisane jest w Konstytucji. W przypadku Trybunału Konstytucyjnego Konstytucja stanowi, że to Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego na indywidualne 9-letnie kadencje. I w tym momencie te osoby stają się sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Konstytucja nic nie mówi o ślubowaniu. Dopiero ustawa z 2016 roku, które przygotował PiS już po wybraniu trzech dublerów wcześniej, jak państwo doskonale pamiętają, wprowadziła takie przepisy, powiedziałbym, dotyczące tego ślubowania. I między innymi przepis merytoryczny, że przed prezydentem następuje ślubowanie. Ale to nie jest akt urzędowy, dlatego że prezydent przyjmując ślubowanie, nie, w przeciwieństwie do tego, co robi w przypadku sędziów powszechnych, nie wydaje aktu urzędowego, nie powołuje, tylko odbiera ślubowanie. To jest czynność nie o charakterze aktu urzędowego, a czynność ceremonialna. W związku z tym, jeżeli jest to czynność ceremonialna, którą przewiduje ustawa, w dużej części niekonstytucyjna zresztą, szczerze mówiąc, ale nie w tej, co posłowie PiS-u teraz zaskarżyli, no to prezydent jak nie powoła, no to tego rodzaju osoba może złożyć takie ślubowanie i tu są różne pomysły. Niektórzy mówią przed marszałkiem Sejmu. Ja najbardziej przychylałbym się do poglądu, jako że prezydent, cała ta czterostopniowy system wyboru prezydenta jest wybierany przez naród. Mamy inny organ jeszcze wyższy od prezydenta, który również jest wybierany przez naród. To jest Zgromadzenie Narodowe. Prezydent składa ślubowanie, przysięgę prezydencką przed Zgromadzeniem Narodowym. Dlatego też nie ma żadnych przeszkód, żeby ci wybrani sędziowie złożyli ślubowanie przed Zgromadzeniem Narodowym i to by było już w pełni zgodne z konstytucją. I tyle. No, ja tu nie widzę problemu.
No tak, ale wtedy PiS będzie twierdził, że bez ślubowania przyjętego to ci sędziowie no, nie są legalnie powołani.
Ale pani, tam
i
jest
to
oczywiście...
będzie kompletny klincz wewnątrz Trybunału, bo tam jest działacz
tam jest oczywiście
PiSu,
prezesem Trybunału Bogdan Święczkowski.
No właśnie, więc to będzie
ale
klincz.
Ale będzie za każdym razem popełniał działania niezgodne z konstytucją, niezgodne z ustawą i moim zdaniem wtedy również niezgodne z artykułem 231 kodeksu karnego. No to państwo musi działać.
No tam w uchwale sejmowej jest powiedziane, że Bogdan Święczkowski został wybrany w nieprawidłowy sposób, bo wyłanianie kandydatów na prezesa
ATK... No to
nie
za tym,
ATK,
co uchwała Sejmu zrobiła, pójdą dalsze kroki.
To znaczy co?
No jak to? No jak jest nieprawidłowy, czyli nie ma prezesa. W związku z tym trzeba dokonać wyboru prezesa Trybunału i tyle. Z tym, że tutaj będzie problem, bo jak sędziów, jak prezydent Rzeczypospolitej od sędziów Trybunału odbiera tylko ślubowanie, a nie wydaje aktu urzędowego, tak powołując już prezesa Trybunału...
To jest jego decyzja.
To już jest jego decyzja i wtedy jest akt urzędowy.
Tylko panie mecenasie, sytuacja będzie wyglądała tak, że ta nowa grupa sędziów, która wejdzie do Trybunału, będzie uznawała, że Święczkowski został nieprawidłowo wybrany, bo w tym brali udział dublerzy, czyli osoby nieuprawnione. I w związku z tym ta grupa będzie uważała, że Trybunałem tymczasowo, skoro nie ma prezesa, zarządza sędzia o najdłuższym stażu. Najprawdopodobniej będzie to Krystian Markiewicz, ponieważ on jako sędzia ma bardzo długi staż.
Tak jest, dokładnie.
No i będzie dwuwładza. To znaczy Święczkowski będzie uważał, że on jest prezesem, a Krystian Markiewicz będzie uważał,
Pani
że
redaktor,
on prowadzi pracę
Trybunału. Ale trzeba podążać w tym kierunku. My już nie mamy czasu. My od roku 2000, w zasadzie od stycznia 2017, kiedy pan profesor Rzepliński przestał być prezesem Trybunału Konstytucyjnego, nie mamy Trybunału. Nie mamy organu. I to nie tylko ja mówię. Mówią o tym zarówno organy europejskie, jak i sądy europejskie, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. My nie możemy sobie pozwolić na to, żeby w porządku prawnym dzisiaj w Polsce funkcjonowało mnóstwo, ale to mnóstwo ustaw niezgodnych z konstytucją.
Ja to rozumiem, tylko mi chodzi o praktyczne rozwiązanie. Czy pana zdaniem w momencie, kiedy obecny Sejm wybierze jeszcze dodatkowych dwóch członków Trybunału, jest możliwe przeprowadzenie postępowania dyscyplinarnego wobec Bogdana Święczkowskiego? Mhm.
No tak. Tu nie chodzi o postępowanie dyscyplinarne. Tu chodzi po prostu, żeby...
No ale to co powinno się stać?
No jak to? No po prostu najnormalniej w świecie kompetencje osoby pełniącej funkcję prezesa Trybunału przejmuje Markiewicz i tyle. Jeżeli byłoby to niemożliwe i nie chciałby tego zrobić pan prezes Święczkowski, to mówię, są odpowiednie możliwości prawne państwa. Państwo musi się wykazać stanowczością, żeby do tego doprowadzić.
No dobrze, czyli mamy sytuację taką, że hipotetycznie Krystian Markiewicz zarządza Trybunałem i nominaci obecnej kadencji Sejmu mają większość, będą mieli większość na
ale
początku
pani redaktor,
stycznia,
znowu proszę pamiętać.
To ja się zastanawiam, czy to nie
proszę,
będzie
pani
tak,
redaktor,
że...
jedno zdanie tylko. Tam cały czas jest dwóch dublerów. Czyli osoby, które powołują się na to, że są sędziami, a nie są sędziami. Pan Piskorski i pan Wyrembak. Cały czas. W związku z tym, no trudno mówić, że oni są dotychczasowymi sędziami. Oni nie są sędziami. To są dublerzy powołani nie na podstawie ustawy, a na podstawie uchwały Sejmu.
Rozumiem, tylko chodzi mi o to, czy to może być tak, że po prostu nagle Trybunał będzie orzekał na przykład, że rozmaite ustawy dotyczące praworządności uchwalone przez PiS są niezgodne z konstytucją.
No, ale jak będzie miał do tego podstawy? Jak będzie miał do tego podstawy? Pani redaktor, drodzy państwo, co my mamy teraz? Jakbyście państwo prześledzili ostatnie lata, w szczególności pod kierownictwem bezprawnym prezesa Święczkowskiego, to mamy do czynienia z wydawaniem orzeczeń Trybunału, które po pierwsze nie mieszczą się w kompetencji Trybunału, jakieś orzeczenia, to nie są orzeczenia, to są jakieś stanowiska zabezpieczające. Proszę prześledzić to wszystko. My dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy grupa ludzi, w tym część oczywiście wybranych na sędziów Trybunału, podejmuje różnego rodzaju stanowiska, które kompletnie nie mieszczą się w kompetencji Trybunału.
Rozumiem.
Z tym trzeba skończyć.
Tak, oczywiście. Ja tylko chcę tutaj uzupełnić, bo pan profesor Marian Wyrzykowski napisał, że chyba sędzia Anna Korwin-Piotrowska ma jednak dłuższy staż. Ja o tym nie przesądzam.
A to być może, ja tak dokładnie nie wiem.
Albo pani sędzia, albo właśnie pan profesor Markiewicz, to zostawimy, pewnie będzie to badane.
Zostawmy
kto ma
to na
dłuższy
boku,
staż
tak.
sędziowski, odkładamy to na bok. Tylko
ja uważam,
cały czas
pani redaktor,
wracam uparcie do tego, czy jest możliwy scenariusz, że od stycznia 27 roku nowy skład Trybunału pod wodzą osoby zarządzającej Trybunałem zacznie uchylać niekonstytucyjne przepisy
uchwalone
przez PiS.
Jeżeli będzie determinacja sędziów nowo wybranych i tych kolejnych, bo tu mamy do wyboru jeszcze w roku 26 dwóch, a 27 jeszcze jednego.
Tak.
I będzie determinacja tych sędziów i zaczną postępować wszyscy zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją, zgodnie z wykładnią konstytucyjną, to jest możliwość, że Trybunał odzyska swoją rolę organu konstytucyjnego opisanego w Konstytucji z tymi kompetencjami.
I jeszcze poproszę o krótką odpowiedź, bo zmierzamy do końca. Profesor Ryszard Piotrowski uważa, że jeżeli sędziowie w ramach nieformalnych prawyborów, a formalnie w ramach opiniowania wskażą swoich kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, to jest niezgodne z prawem.
Nie, tu akurat się z profesorem...
I prezydent ma prawo nie uznawać takiej Krajowej Rady Sądownictwa.
Nie zgadzam się z panem profesorem. Krótko mówiąc, tu, drodzy państwo, mamy do czynienia z ustawą pisowską, która wprowadziła wybór przez 15 sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa przez Sejm. Sejm to zrobi. Tylko Sejm w ramach swoistego porozumienia, w ramach wykładni prokonstytucyjnej, że nie może organ polityczny, organ władzy ustawodawczej wybierać tychże 15 sędziów, powiedział środowisku sędziowskiemu, wy ustalcie w ramach swoich procedur demokratycznych tych 15 kandydatów, a my ich wybierzemy. I tam była procedura całkowicie zgodna z tą ustawą. Do parlamentu, do Sejmu zgłaszane były kandydatury. Sejm później te bodajże ponad 40 kandydatur przekazał środowisku sędziowskiemu. Środowisko sędziowskie z tego ma wybrać 15 i tych 15 w sposób czysto formalny, czyli zgodnie z merytorycznym stanowiskiem prokonstytucyjnym środowiska sądziowskiego, wybierze tych 15. To jest wszystko zgodne z konstytucją. Powiem więcej, zgodne z tą pisowską ustawą.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Mecenas Ryszard Kajsz był gościem Rady.
Dziękuję bardzo.
Za chwilę informacja, a po informacjach Wojciech Szeląg i Piotr Trudnowski.
Autopromocja. Dlaczego? Jak? Jakim kosztem? Kto i kiedy? Dla kogo?
Łatwo zadawać pytania, trudniej dojść do prawdy. Dlatego zapytam inaczej. Już od poniedziałku po 14. Zapraszam, Anna Piekutowska.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Czas na wielkanocne okazje w RTV Euro AGD. Teraz tysiące produktów kupisz w wyjątkowych, świątecznych cenach. Na przykład robot kuchenny Bosch, planetarny system mieszania 3D. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1699. Teraz za 1399 zł. Nie przegap wielkanocnych okazji w RTV Euro AGD. Promocja do 3 kwietnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Jak już lecę, to wam polecę. To pewnie dobrego. Nasi lokalni dostawcy, którzy dowożą ogórki bez pozostałości pestycydów.
A najlepsze jest to, że Auchan te polskie ogórki pewnie dobrego dowozi w cenie 9,99 za kilogram. To aż 27% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 13,75. Promocja do 18 marca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Od 30 lat.
Zaczynamy sezon stworzony do działania w ogrodzie. Teraz aż 20% rabatu na wszystkie podłoża, ziemię i kory. Tylko do 24 marca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
Nowy Volkswagen T-Roc. Dostępny od ręki. Większy, bardziej wyrazisty i pełen nowych technologii. Przesiądź się już teraz i skorzystaj z rabatu nawet do 11 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach.
Volkswagen. Panie Pascalu, jakie pan ma plany na święta?
Najpierw idę po nowe sprzęty do Media Expert, a później tylko odkuzić, pranie zrobić, ugotować, upiec i z kawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć.
A no to u mnie podobnie.
Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert.
Fording, lider segmentu rodzinnych MPV, zaprasza na wyprzedaż rocznika. Dynamiczny SUV Fording T5 już za 124 900 zł z ubezpieczeniem OC/AC lub instalacją LPG za złotówkę. Fording, napędzany potrzebami rodziny.
Szukasz wyśmienitych produktów na Wielkanoc? Tak! Odkryj szeroką ofertę produktów Deluxe w atrakcyjnych cenach. To się opłaca. W Lidlu czeka na Ciebie bogata oferta produktów Deluxe. Wykwintne smaki, wyselekcjonowane składniki, najlepszy pomysł na wspólne, pyszne świętowanie. Od poniedziałku w Lidlu wszystkie te sery chłodzone Deluxe 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Deluxe 25% taniej.
Lidl. To się opłaca.
Rozglądasz się za nowym autem? To świetnie się składa, bo w salonach Toyoty rozpoczął się właśnie ostatni etap wyprzedaży. Czekają na Ciebie auta znane z legendarnej niezawodności i oszczędności. Takie jak Yaris Cross, CHR i Corolla. Dostępne teraz w wyjątkowych wyprzedażowych cenach. Z korzyściami aż do 28 tysięcy złotych. Postaw na markę, która od 28 lat rozwija napędy zelektryfikowane i już od 6 lat nieprzerwanie pozostaje liderem rynku aut osobowych. Przyjdź na dni otwarte od 16 do 21 marca. Nie przegap tej okazji w salonach Toyoty.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.21. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Po tym, jak Sejm wybrał szóstkę nowych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, jest ryzyko, że prezydent Karol Nawrocki nie odbierze od nich ślubowania. To nie ma większego znaczenia, mówił członek Państwowej Komisji Wyborczej, mecenas Ryszard Kalisz. Jak tłumaczył, to Sejm wybiera sędziów Trybunału i w tym momencie stają się oni sędziami. Dopiero ustawa PiSu z 2016 roku wprowadziła przepis dotyczący ślubowania, ale ślubowanie to nie jest akt urzędowy, to jedynie czynność ceremonialna, podkreślał Ryszard Kalisz w poranku TOK FM. Ceny ropy naftowej znowu rosną po tym, jak prezydent USA Donald Trump zwiększył presję na inne kraje, aby pomogły w ponownym otwarciu cieśniny Ormus. Iran z kolei grozi, że odpowie na każdy atak na swoje obiekty energetyczne. W ciągu ostatnich 2 tygodni cena ropy wzrosła już o ponad 40%. 43% badanych przez CBOS ocenia, że unijny program SAVE będzie korzystny dla Polski. 20,5% uważa, że to będzie nawet bardzo korzystne. Przeciwnego zdania jest 39% ankietowanych. Tak wynika z sondażu, o którym pisze dziennik Gazeta Prawna. A co słychać w sporcie? To wie Michał Waszkiewicz.
Wiem i nawet się tym podzielę. Wiatr rozdawał karty podczas weekendu ze skokami w Oslo. W sobotę wygrał niespodziewanie Szwajcar Gregor Deschwanden, a wczoraj sensacyjnie Japończyk Tomofumi Naito. Drugą serię z powodu silnego wiatru odwołano. Polacy w tych warunkach skakali słabo. Paweł Wąsek, Kacper Tomasiak, Maciej Kot i Kamil Stoch zajęli miejsca w trzeciej dziesiątce. A takich występ podsumował w Eurosporcie trener Maciej Maciusiak.
No nie da się ukryć, no nie szło nam najlepiej tutaj w Oslo poza jednym, można powiedzieć, Kacpra Tomasiakiem w tym pierwszym skoku, gdzie był w top 4. Wczoraj gorsze próby i dzisiaj te kwalifikacje naprawdę te ranne, to troszkę złości było, ale pozbieraliśmy się na popołudniowy. Może nie tak, jak byśmy chcieli, ale na to, co nas było dzisiaj stać, to tak chłopaki skoczyli.
Do końca sezonu pozostały już tylko dwa weekendy z lotami. Najpierw w Vikersund, a potem w Planicy. Zimowym bohaterem Polaków w ten weekend został Michał Gołaś, który wraz z przewodnikiem Kasprem Walasem wywalczyli dwa medale na Igrzyskach Paralimpijskich w Mediolanie i Cortinie. W piątek zdobyli brąz w gigancie, a wczoraj srebro w slalomie. Były to jedyne medale naszych paralimpijczyków na zakończonych wczoraj Igrzyskach. Efektowne zwycięstwo FC Barcelony, która utrzymała czteropunktową przewagę nad Realem Madryt, Katalończycy pokonali Sewillę 5-2. Robert Lewandowski wyszedł w pierwszym składzie, ale gola nie strzelił. W Anglii cenny punkt zdobył walczący o utrzymanie Tottenham, który wyszarpał remis 1-1 na wyjeździe z Liverpoolem. W meczu, którego stawką było trzecie miejsce w tabeli Premier League, Manchester United pokonał Aston Villa 3-1. We Włoszech szansy na zbliżenie się do prowadzącego Interu nie wykorzystał AC Milan, bo przegrał w Rzymie z Lazio 0-1. Wciąż świetnie spisuje się Como, które po wygranej nad Romą 2-1 jest czwarte. Dominacja Mercedesa na początku sezonu Formuły 1 po dublecie w Australii. Kierowcy tego zespołu byli najszybsi także w Grand Prix Chin. Tym razem jednak wygrał nie George Russell, a Kimi Antonelli. 19-letni Włoch najpierw został najmłodszym zdobywcą pole position w historii, a wczoraj w Szanghaju został drugim najmłodszym zwycięzcą wyścigu Formuły 1. Rekord należy wciąż do Maxa Verstappena, który wczoraj nie dojechał do mety z powodu awarii jego Red Bulla. A na podium po raz pierwszy w barwach Ferrari stanął Lewis Hamilton.
Słońce na wschodzie, przelotne opady deszczu w reszcie kraju. Na termometrach przeważnie dzisiaj od 8 do 13 stopni. Cieplej na południowym wschodzie, tam zobaczymy do 18.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dominika Wielowiejska, witam Państwa. Na początek króciutkie sprostowanie. Powoływałam się na pana profesora Wyrzykowskiego i oczywiście bardzo mi wstyd. Pomyliłam imiona. Oczywiście chodzi o pana profesora Mirosława Wyrzykowskiego. Panie profesorze, bardzo przepraszam. A w studiu Wojciech Szeląg, TVP Info.
Dzień dobry, wszystko się zgadza.
Piotr Trudnowski, Klub Jagielloński.
Dzień dobry, również wszystko w porządku.
Okej, okay, dobra, nie, ale dzisiaj muszę powiedzieć, że to może po prostu tak wpłynęła na mnie wypowiedź posła Ozdoby, który powiedział, że jakiś redaktor Wielowiejski przewidywał zwycięstwo Kamali Harris, czym wprawił mnie w osłupienie.
No może jakiś redaktor tak przewidywał, okej.
Okay. Jakiś redaktor przewidywał, tak. W każdym razie chcę tylko Państwu powiedzieć króciutko, bo nie zdążyłam tego zrobić w przeglądzie prasy, ale jest niezwykle interesujące artykuł w Newsweeku Renaty Kim, paśnik dla działaczy. Partyjne doły Koalicji Obywatelskiej wkurzają się, że Góra wciąż nie rozliczyła polityków umoczonych w aferę Collegium Humanum. Głośno jednak nic nie powiedzą, bo partia nie wybacza krytyki. Chodzi o to, że wielu działaczy samorządowych jednak skorzystało z Collegium Humanum. Co prawda nie ma tutaj oskarżeń, zarzutów prokuratorskich, że było to studiowanie fikcyjne, no ale generalnie marnej jakości są te dyplomy, to już wiemy na pewno. Natomiast tutaj muszę jednak oddać sprawiedliwość, że na dość wczesnym etapie zapadła decyzja, że nikt dzięki dyplomowi MBA w Collegium Humanum nie zasiada w radach nadzorczych spółek miejskich, ale to wszystko jedno. W każdym razie tutaj niektórzy działacze nawet są określani jako naganiacze innych osób do Collegium Humanum, żeby te dyplomy robiły. Także ten tekst dzisiaj w Newsweeku, nie wiem, czy chcielibyście się jeszcze na ten temat wypowiedzieć, ale to po prostu jest sprawa, która się jeszcze będzie ciągnąć. Natomiast chciałam was oczywiście zapytać o konsekwencje weta prezydenckiego. To jednak jest bardzo istotna sprawa. Pojawił się taki tekst Konrada Szymańskiego w Rzeczpospolitej, który przestrzega prawicę przed dryfem w stronę polexitu i takiej ostrej retoryki antyeuropejskiej, która może się skończyć polexitem. Poseł Ozdoba tutaj w czasie naszej rozmowy powiedział, że no, Szymański to w ogóle nie należy się liczyć z jego zdaniem, bo on właściwie nigdy nie miał na swoim koncie prawidłowej diagnozy czy prognozy. No ale jednak problem istnieje. Piotrze.
Tak, to ja jednak zawsze staram się ministra Szymańskiego słuchać z uwagą i czytać z uwagą i myślę, że w wielu kwestiach ma rację i szkoda, że myślę, że w ogóle w tej sprawie Sejf było trochę takich głosów ze strony konserwatywnych komentatorów, jak Jan Rokita, jak polityków, jak właśnie Konrad Szymański czy Jadwiga Emilewicz, którzy jednak prezentowali inny punkt widzenia niż ten, który ostatecznie stanął w centrum decyzji pana prezydenta. Myślę, że zjawisko jest faktyczne, to znaczy na polskiej prawicy szeroko rozumianej wśród wyborców jest po prostu ogromna trauma warunkowości, tak? I to jest rzecz, która zmieniła zupełnie sposób myślenia o Unii Europejskiej. Jest wiele ciekawych badań, bo teraz wszyscy badają to, ilu Polaków tak naprawdę jest eurosceptykami. Jakiś czas temu analizowałem takie badania jednego z międzynarodowych ośrodków, który troszkę je pogłębił. To znaczy, po pierwsze ciekawe było to, że pytał o różne państwa, więc możemy sobie na te liczby patrzeć w porównaniu, ale też zadawał dodatkowe pytania i później dopytywał tych ludzi, którzy deklarują jakiegoś rodzaju eurosceptycyzm, o to, o co im naprawdę chodzi. I okazało się, że zdecydowana większość tych osób, która na pierwsze pytanie odpowiada, że raczej jest przeciwko uczestnictwu swojego państwa w Unii Europejskiej, potem dopytywała, ale co by się musiało stać, żebyście zmienili zdanie. Okazało się, że 80% z tych ludzi odpowiada, no, to nie jest tak, że my zdecydowanie pod każdym warunkiem jesteśmy przeciwko obecności naszego państwa w Unii, ale po prostu chcielibyśmy jej gruntownej przebudowy. No i myślę, że to jest dokładnie to doświadczenie warunkowości, które przynajmniej w polskich... No myślę, że takiej, która właśnie nie pozwala na przykład na mechanizm warunkowości i tego, co się stało przy okazji KPO. Ja to powtarzam wielokrotnie, że moim zdaniem problem z doświadczeniem KPO nie polega na tym, bo ja rozumiem argumenty, dla których wstrzymywano te środki dla Polski przed wyborami. Problem polega na tym, że je odblokowano właściwie bez zmiany przecinka w prawie. Tak? Znaczy, no, sprowadzało się to, zdaje się, do zmiany rozporządzenia o rzecznikach dyscyplinarnych. To była jedyna zmiana, która była zmianą tak istotną i wystarczającą, że miliardy dla Polski zostały odblokowane i wszyscy wiedzą, co to oznaczało dla większości prawicowych wyborców. To oznaczało, że jedynym kamieniem milowym KPO była zmiana władzy, tak? I to jest rzecz, która, po prostu zostanie, jeżeli Polacy... Oczywiście wiele się dzisiaj argumentów pojawia, ale moim zdaniem ten kluczowy dla wyborców prawicy brzmi, skoro Węgrzy przed wyborami nie dostaną...
Oczywiście. Dogadał się z Komisją Europejską.
Dlatego mówię trauma, bo się na to raz zgodzili.
Dogadał się z Komisją Europejską. Ziobro głosował przeciw, prezydent Duda nie podpisał tej ustawy i nie odblokowano KPO. Ciągle to przypominam, że taka była sekwencja zdarzeń w styczniu 2023 roku. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi.
Ale ta ustawa weszła potem w życie?
Nie chce,
ta ustawa
nie
potem
weszła.
Ale to dlaczego odblokowano środki?
Dlatego, że ja rozmawiałam z politykami PiS-u i oni powiedzieli tak... Dogadamy się z Komisją Europejską pod jednym warunkiem, że Ziobro zaprzestanie represji sędziów za pomocą rzeczników dyscyplinarnych. I dobrze wiedzieli ludzie Morawieckiego, że Ziobro robi wszystko, żeby prowadzić dywersję na tyłach i ścigał tych sędziów. W momencie, kiedy ustały represje wobec sędziów, Komisja zmieniła stanowisko. No naprawdę, trzymajmy się faktów. A druga sprawa jest taka, warunkowość. Okej, może się komuś nie podobać, ale ludzie kochani, no przecież Olaf stwierdził na przykład kradzież pieniędzy z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Mało kto pamięta, że przeprowadzono śledztwo, które jest kompatybilne ze śledztwem za czasów Mariusza Kamińskiego, że po prostu pieniądze zostały skręcone. Warunkowość sprowadza się przede wszystkim do tego, że Unia gwarantuje sobie kontrolę nad tym, czy te pieniądze po prostu nie są wyprowadzane, wypompowywane do nie wiadomo jakich kieszeni. No jednak to jest istota warunkowości. Nie można
o tym
zapominać.
No nie, to nie jest istota. No istota to jednak było oczekiwanie tego, żeby w konkretny sposób realizowano polityki europejskie.
Ale
realizowano również orzeczenia Trybunału, etc., które no częstokroć są przekraczane mandatu wynikającego z traktatów. No i to jest dyskusja, która się toczy.
No tak,
i ona po prostu, buduje bardzo silne emocje eurosceptyczne, które moim zdaniem
sędziów
są na dłuższą metę niedobre dla polskiej prawicy i w ogóle dla Polski.
Upolityczniona prokuratura, nieprzystąpienie do prokuratury europejskiej, brak niezawisłych sędziów stwarza warunki do kradzieży pieniędzy. Ale oddaję Wojtkowi głos.
To ja z innej strony. Ja patrzyłem na to, jak opowiadana jest ta historia o Sejf i o ustawie i o wecie. I myślę, że tak naprawdę najmniej chodziło w tym o sam Sejf, o pieniądze i o polską armię, ponieważ wykreowano taką wizję, że bez podpisu prezydenta to będzie koniec świata i sejf nie będzie. No będzie, tylko tam poprzycinany trochę, ale, ale ten program będzie i pomoże polskiej armii. Zresztą rząd już to zapowiedział i opozycja już ma o to pretensje, że rząd mimo wszystko weźmie te pieniądze. A tak naprawdę ta opowieść była o orientowaniu się na Unię Europejską albo odwracaniu się do niej plecami. Czyli trochę można powiedzieć to, co kolega przed chwilą wspomniał, ten wątek kontynuujemy. A to jest ważne zarysowanie stanowisk przed wyborami za półtora roku. Tusk, Platforma, czy Koalicja Obywatelska, czy w ogóle koalicja rządząca będzie znowu starała się zrobić wybory wokół domniemanego polexitu, czy wizji polexitu, a w środowisko prawicowe, czy to będzie Nawrocki, czy to będzie PiS, czy to będzie, no, w różnych konstelacjach, to będzie opowieść o tym, że tu jest generalnie zdrada i oddawanie rządu Brukseli. I będzie jeszcze większa polaryzacja, chociaż w tej chwili się wydaje to niemożliwe, ale będzie jeszcze większa polaryzacja, ale w gruncie rzeczy chyba wszyscy są zainteresowani tym, żeby iść do tych wyborów na zasadzie takiego naprawdę zwarcia na maksymalnie ostra. Ja mam tylko jedną wątpliwość, bo czytam i ja się chyba z tym zgadzam, że ten spór w Cuglach wygrał Tusk. To znaczy wpędził Nawrockiego w pewną pułapkę i to weto było, które tutaj w tym studiu przewidywałem. I to weto było, można powiedzieć, spodziewanym sukcesem Tuska paradoksalnie. Tylko pytanie, czy obecnie rządzący są w stanie drugi raz odwołać się do elektoratu skutecznie, mówiąc właśnie o tym, że to jest walka o to, żeby pozostać w Unii Europejskiej i tak dalej, ponieważ już to rządzący zrobili w 23 roku, a potem jednak sporą część tego elektoratu swojego rozczarowali. Wiążąc to z jeszcze jedną myślą, wybór Czarnka jako premiera PiSu to jest prezent jako potencjalnego inspej, czy inspektor, jak mówi prezes, to jest prezent dla Tuska. Właśnie dlatego.
To znaczy, ja wnioskuję z swojej wypowiedzi, że w gruncie rzeczy Donaldowi Tuskowi zależało na tym, żeby wprowadzić taki temat pod tytułem ustawa safe, chociaż bez niej i tak
można żeby dobrze go opowiedzieć i wygrać go mentalnie, tak. a nie chodzi tak naprawdę
i
o pieniądze.
I wywołać tę głęboką dyskusję, dlatego że rządowi Tuska jest na rękę to, że dyskusja toczy się wokół safe, a nie dajmy na to, na temat ochrony zdrowia, czy problemu z cenami paliwa.
Jeszcze jedno zdanie. Cały czas, przez lata długie, to prawica była kojarzona z bezpieczeństwem, z obronnością, bo to też był taki temat trochę pozaeuropejski, prawda? Prawica jest sceptyczna wobec Unii Europejskiej. Tusk wyjął cały ten temat PiS-owi w tej chwili. To znaczy obronność to my w tej chwili jest.
Tak, ja bym tu dorzucił jeszcze... Już mamy
jedno zdanie, bo musimy...
Ja myślę, że tu jest jeszcze dokładnie taka sytuacja, że gdyby w 23 roku ktoś sztabowcom PiS-u zaproponował, że osią kampanii i polaryzacji będzie krytyka ówczesnego, niezbyt lubianego, krytykowanego rządu właśnie za to, że przeprowadza inwestycje, załatwiła kasę na zbrojenia, to sztabowcy by to wzięli z pocałowaniem ręki. Więc dziwię się, szczerze mówiąc, Prawu i Sprawiedliwości, że się na to zdecydowali, bo teraz, kiedy będzie ta dyskusja, w jaki sposób te pieniądze wdrożyć, że bez ustawy i tak dalej, to sami skazują się na to, że ten rząd, który chcieliby krytykować zgodnie z opinią większości Polaków za bardzo wiele rzeczy, będą akurat krytykować za to, co pewnie cały czas
sami
jednak ma poparcie większości opinii publicznej.
Musimy na chwilę przerwać naszą dyskusję. Czas na informację Radia Tok FM.
Autopromocja. Od czasów pierwszej koronacji Polska była nieprzerwanie królestwem. No nie no, troszeczkę chyba przesadziłeś.
Ponad 200 lat było przerwy.
Polska od 1000 lat jest chrześcijańskim krajem.
No wiesz, no z długimi przerwami początki były niezwykle trudne.
Przez setki lat Polska była najbardziej tolerancyjnym krajem w Europie. Byliśmy krajem bez stosów.
No mam pewne wątpliwości, drogi Pawle, i nie tylko ja, tylko niektórzy mieszkańcy pierwszej Rzeczpospolitej by mieli.
W podcaście Prawdziwa Historia Polski obalamy mity historyczne.
Słuchaj nas w aplikacji Tok FM.
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Autopromocja.
Reklama.
Kupujesz nowy sprzęt? Nie musisz się martwić o transport ani montaż. W RTV Euro AGD mamy od tego ludzi. Wniesiemy, zainstalujemy, a zużyty sprzęt odbierzemy. Szybko, wygodnie i profesjonalnie. A jeśli szukasz nowego telewizora, teraz w promocji telewizor Hisense 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2749. Teraz za 2599 zł. Szczegóły w tym regulaminie promocji na wybrane pakiety usług w sklepach i na euro.com.pl.
Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka ZOO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
Przeceny na święta w Media Expert. A do tego na produkty w akcji. Jedna rata gratis i 20 rat 0%. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Super hybryda BYD. Nowy sposób na oszczędną jazdę. W mieście jeździsz na prądzie nawet 170 km. W trasie masz łączny zasięg ponad 1100 km. Poznaj nowoczesny design i imponujące osiągi super hybrydy BYD Seal UDMI. Teraz SUV Seal UDMI jest dostępny w Total Lease dla przedsiębiorców już od 1400 zł netto miesięcznie z serwisem i pakietem ubezpieczeń w racie. BYD. Przyszłość zaczyna się dziś. Szczegóły na byd.com.
W Carrefourze Wielkanoc zapowiada się rodzinnie.
Dlatego Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w ofercie 2 plus 1 za grosz. 5,92 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 21 marca. Carrefour. Wielkanoc smakuje lepiej.
Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
Kaufland jest fresh na Wielkanoc. Sprawdź naszą szeroką ofertę na Wielkanoc. Od poniedziałku do środy pierś z polskiego kurczaka z kością i skórą z Lady 12,99 za kilogram, a polskie ogórki gruntowe kilogram tylko 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Nowy Volkswagen T-Roc. Dostępny od ręki. Większy, bardziej wyrazisty i pełen nowych technologii. Przesiądź się już teraz i skorzystaj z rabatu nawet do 11 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach.
Volkswagen.
Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Zbliża się Wielkanoc, a z nią wyjątkowe okazje. Do soboty. Twaróg sernikowy prezydent, opakowanie 1 kg. 8,49 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Wielkanoc z Twoją Biedronką.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.41. Informacje Tok FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Zerwiemy tę umowę, jeśli rząd mimo wszystko podpisze umowy w ramach programu SAFE. Mówił w poranku Tok FM Jacek Ozdoba. Europoseł PiS-u w ten sposób odniósł się do planu rządzących na plan B wobec weta prezydenta do ustawy wdrażającej program SAFE, czyli unijny plan zbrojeń.
W przyszłym roku Prawo i Sprawiedliwość moim zdaniem przejmie stery rządów. To jeżeli będzie tak, że ta częściowa kwota nie będzie wypłacona, czy będzie wypłacona, to całość będzie musiała być zwrócona. I uważam, że wtedy powinniśmy po prostu zerwać tę umowę.
Według polityków koalicji rządzącej weto Karola Nawrockiego do programu SAFE oznacza wejście prezydenta na antyunijną ścieżkę. Program SAFE to niemal 44 miliardy euro nisko oprocentowanej pożyczki, która ma sfinansować m.in. rozbudowę tarczy wschód i budowę tarczy antydronowej. Siły obronne Izraela poinformowały, że rozpoczęły ograniczoną i ukierunkowaną operację lądową przeciw kluczowym bastionom Hezbollahu w południowym Libanie. Twierdzą, że eliminują w ten sposób terrorystów. terrorystów działających na tym obszarze, co ma zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom północnego Izraela. Izrael prowadzi od początku marca operacje wojskowe w Libanie, gdzie siedzibę ma Hezbollah, organizacja zbrojna wspierająca Iran. Podczas tej operacji, zdaniem libańskiego Ministerstwa Zdrowia, zginęło 850 osób, wśród nich ponad setka dzieci. Biały Dom bezprawnie wykorzystał japońskie gry i komiksy w filmach propagandowych pokazujących naloty na Iran. Chodzi o filmy opublikowane na platformie X, pokazujące trwające operacje wojskowe sił amerykańsko-izraelskich przeciwko Iranowi. Według japońskich twórców Biały Dom nie miał prawa do wykorzystania elementów z popularnych japońskich gier wideo i komiksów manga. Administracja Trumpa wykorzystała też fragmenty amerykańskich filmów. Ben Stiller, reżyser i główny aktor filmu Jaja w Tropikach, wykorzystanego w podobny sposób, zażądał jego usunięcia, dodał, że wojna nie jest filmem. Dzisiaj 12. rocznica przeprowadzenia nielegalnego referendum, po którym Półwysep Krymski został anektowany przez Rosję. Wcześniej terytorium autonomicznej Republiki Krymu zostało opanowane przez zielone ludziki, czyli żołnierzy rosyjskiej armii, działających bez znaków przynależności państwowej, którzy pojawili się tam pod koniec lutego i na początku marca 2014 roku. Aneksja i formalne włączenie Krymu do Federacji Rosyjskiej zostały uzasadnione zainscenizowanym głosowaniem bez udziału jakichkolwiek przedstawicieli organizacji międzynarodowych czy innych obiektywnych obserwatorów, w którym większość mieszkańców miała poprzeć przyłączenie tego terytorium do Rosji. Kolejne utrudnienia na Zakopiance w związku z pracami przy budowie węzła Myślenice na Krajowej Siódemce. Samochody mogą jeździć tylko jednym pasem w każdym kierunku i taka organizacja potrwa do czwartkowego wieczoru. Na wschodzie dzisiaj jeszcze słońce, w innych regionach możliwe przelotne opady deszczu, a nawet pod wieczór deszczu ze śniegiem. W większości kraju od 8 do 13 stopni, cieplej na południowym wschodzie nawet do 18.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, w studiu Wojciech Szeląg, TVP Info i Piotr Trudnowski, Klub Jagielloński. Rozmawialiśmy o programie Safe. Ja chcę tylko Państwu króciutko powiedzieć o tym, że jeśli chodzi o ten mityczny Safe Zero, że Adam Glapiński by uruchamiał rezerwy czy sprzedawał złoto, on mówi o tym bardzo mgliście, więc w gruncie rzeczy nie wiadomo, jak on by chciał wygenerować ten zysk NBP. To chcę jedną rzecz powiedzieć, że po pierwsze pieniądze z Safe unijnego przyszłyby w tym roku, a ten zysk wysoce niepewny, co zresztą w prezydenckiej ustawie jest zapisane, że nie wiadomo, czy zysk będzie w projekcie ustawy, to by był przyszły rok. A druga sprawa, to chcę Państwu przypomnieć kulisy takiej decyzji, bo Adam Glapiński w 2023 roku wysłał informację do Ministerstwa Finansów, że NBP osiągnie zysk kilkadziesiąt miliardów złotych. Po czym, jak PiS stracił władzę, to NBP wykazało stratę. Była sprawa w prokuraturze o fałszowanie dokumentów, ponieważ Glapiński wiedział, że nie ma zysku, a mimo to wysłał taką informację. Dlaczego on to zrobił? Wedle moich informacji dlatego, że poprosił go Mariusz Błaszczak, bo kupował czołgi gdzieś tam, jakiś wydatek zbrojeniowy, i żeby ładnie wyglądało, że tu nie ma większego deficytu i długu publicznego, to poprosił Glapińskiego, że przed wyborem wysłał prognozę zysku, której ostatecznie nie było. I ta cała historia pokazuje absolutną fikcyjność tej historii pod tytułem Safe Zero, moim zdaniem. Ale
a mogę jeszcze zdanie tak, a propos okay. Safe, bo za mało się mówi, ja nie wiem dlaczego również rządzący w tej chwili tak mało mówią o tym, że załóżmy teoretycznie, że są jakieś dwa rodzaje pieniędzy i załóżmy, że pojawiłyby się jakieś pieniądze, które zdaniem obecnej opozycji należałoby wydawać w Stanach Zjednoczonych na zbrojenia, bo tak naprawdę o to chodzi, no to są pieniądze wydane, które do Polski już nie wrócą, a wszystkie pieniądze wydane w Polsce to są pieniądze, które częściowo wrócą w formie podatków. Dlaczego tak mało się o tym mówi? Przecież to jest z tych miliardów duża część wróci do Polski, czy właściwie nie opuści Polski, bo te wszystkie firmy, które skorzystają z tych pieniędzy, zapłacą gigantyczne podatki.
Tak, to oczywiste.
Już nie mówię o miejscach pracy i tak dalej.
Ale tutaj właśnie PiS eksponuje ten problem warunkowości, bo uważa, że to zapewne najbardziej działa na wyobraźnię. No to
tutaj podatki wrócą bezwarunkowo i miejsca pracy powstaną bezwarunkowo.
To prawda.
Też pewnie łatwiej byłoby o tym rozmawiać, gdybyśmy znali tę listę szczegółowo i byśmy mogli po prostu to liczyć, ile z tych firm to są faktycznie firmy z polskim kapitałem, ile to są firmy produkujące w Polsce, etc. Myślę, że to jest jedna z takich rzeczy, które też mimo wszystko należy uznać za takie, które utrudniły to porozumienie w sprawie sejfu.
Druga
rzecz, o której też...
Beneficjentem ma być huta stalowa wola.
O której też warto mówić, to jest też kwestia tego kosztu tej pożyczki, bo też moim zdaniem ważnym momentem w retoryce Pałacu Prezydenckiego było to, kiedy pojawiła się ta liczba 180 miliardów odsetek, tak? To jest liczba, którą ja sam, szczerze mówiąc, byłem zdziwiony, że to Pałac Prezydencki wziął jako taki kluczowy argument. Zorientowałem się właśnie po chwili, że to są dane wyliczone przez głównego ekonomistę mBanku. Mam wrażenie, że gdyby te dane też od początku były przez stronę rządową bardziej przejrzysty sposób komunikowane, to też trudniej byłoby uczynić tę polaryzację wokół sejfu, no tak, bo tak nagle pojawiła się ta liczba, no powiedzmy sobie szczerze,
jaka
argumenty...
jest liczba odsetek, które płacimy oczywiście, w bankach koreańskich.
Oczywiście, że tak, natomiast po prostu tutaj bardzo potrzebowała strona sceptyczna względem sejfu jakichś argumentów i one się pojawiały w sposób, którego sądzę, że można było uniknąć, co moim zdaniem potwierdza tę tezę, która padła przed przerwą, to znaczy tak naprawdę premierowi Tuskowi od początku bardzo zależało na tym wecie i wiele osób mówi, Karol Nawrocki zadziałał pod dyktando Jarosława Kaczyńskiego. Ja prawdę mówiąc uważam, że Karol Nawrocki zadziałał pod dyktando Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska, którzy po prostu jak zwykle marzą o reaktywacji dwustronnej polaryzacji.
Degradacja biednego Karola Nawrockiego, jeżeli ty mówisz, że on zadziałał wedle planu Donalda Tuska, ale okej. Okay. Słuchajcie, chciałam zapytać was także o Trybunał Konstytucyjny, bo Sejm wybrał kolejnych 6 członków Trybunału Konstytucyjnego. Pytanie, co się będzie działo dalej, bo także została przyjęta uchwała, z której wynika, że obecna większość rządowa kwestionuje proces powoływania Bogdana Święczkowskiego na prezesa TK, ponieważ w wyłanianiu kandydatów brały osoby nieuprawnione, czyli tak zwani dublerzy. To wynika z wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. No i oczywiście tutaj... Neodublerzy nazwijmy,
bo to następcy dublerów.
W każdym razie będzie kolejna awantura i starcie w Trybunale. Słyszymy, że Karol Nawrocki nie chce odebrać, a właściwie to jest takie sformułowanie, że Karol Nawrocki przyjmuje ślubowanie od nowych członków Trybunału Konstytucyjnego. Jak ta awantura wpłynie na nasze życie? Jakie ona ma znaczenia, Wojtek?
Ale przypomnijmy może, że członkiem Trybunału Konstytucyjnego zostaje się niezależnie od tego, czy pan prezydent zechce przyjąć, czy nie. Konstytucja w artykule 194
nie
bardzo wyraźnie
nic.
To mówi.
Znaczy nie mówi nic o przyjmowaniu ślubowania, bo to jest w ustawie.
Wybiera Sejm w momencie, kiedy Sejm zagłosował za kandydatem, to kandydat jest wybrany, czyli jest wybranym członkiem Trybunału Konstytucyjnego. Konstytucja mówi tylko o wyborze przewodniczącego, że tutaj prezydent wybiera...
Tu prezydent
wybiera...
odgrywa na pewno znaczącą rolę, to jest jego decyzja, jego kompetencja, ona jest na piśmie przedstawiona. Mhm.
Więc w zasadzie można by się zastanawiać, dlaczego... Znaczy wiadomo właśnie dlaczego, możemy to długo analizować, dlaczego ludzie wybrani kiedyś i ignorowani powiedzmy przez ówcześnie rządzących do Trybunału Konstytucyjnego, podnoszono właśnie kwestię przyjęcia ślubowania czy nieprzyjęcia, to nie jest kluczowe tak naprawdę i w tej chwili w jaki sposób rządząca koalicja będzie starała się to niewątpliwie ominąć. A to, że warto wrócić do tego, skąd się wziął pan Święczkowski i jeszcze parę innych osób, w jakich okolicznościach i na jakiej podstawie, bo też Konstytucja mówi, kogo się powinno powoływać do Trybunału Konstytucyjnego. No i chyba nie ma wątpliwości, że parę osób tych kryteriów nie spełnia. No pytanie tylko, czy się zdąży, bo do wyborów jest paręnaście miesięcy, prawda? Takich spraw niezałatwionych jest zresztą więcej. Kiedy ostatnio słyszeliście, że kontynuowana jest zapowiedź usunięcia z NBP-u Adama Glapińskiego. Jakoś wszyscy o tym zapomnieliśmy, prawda?
No, a Donald Tusk to zapowiadał w czasie kampanii wyborczej, a tu mi
chyba nawet przypomniał w tym piątkowym wywiadzie, że coś tam się ma dziać. Natomiast ja mimo wszystko co do tego Trybunału, no... 48 godzin od zgłoszenia kandydatur do wyboru sędziów to nie jest standard przywracania zaufania do Trybunału Konstytucyjnego. W połowie 24 roku marszałek Szymon Hołownia zapytał organizacje pozarządowe, jak w tych warunkach prawnych, które są trudne i skomplikowane, dokonać wyboru, żeby to przywróciło zaufanie do Trybunału. Odpowiedział cały szereg organizacji, w tym my jako Klub Jagielloński. Napisaliśmy wówczas projekt zmiany regulaminu Sejmu, tak żeby można było wdrożyć właściwie wszystkie najważniejsze, jeśli chodzi o wybór, rekomendacje tej ustawy, której nie podpisał Andrzej Duda, ustawy ekspertów Fundacji Batorego i jeszcze trochę, że tak powiem, zmian proobywatelskich, między innymi, żeby kandydatów mogli zgłaszać obywatele czy samorządowcy, co na przykład postulował inkubator umowy społecznej. Był gotowy projekt, od półtora roku wisi na stronie Sejmu. Koalicja rządząca zdecydowała o tym, żeby moim zdaniem w sposób budzący fundamentalne wątpliwości względem konstytucyjności nie wybierać sędziów, bo im się to nie kalkulowało dotychczas, a teraz wybrać. Moim zdaniem nie wykonano minimum pracy za tym, żeby z tego, co się, z tej kolejnej odsłony awantury o Trybunał Konstytucyjny wynikło cokolwiek więcej niż dalsza polaryzacja, jakiekolwiek przywrócenie zaufania do Trybunału Konstytucyjnego. I tak się będziemy bawić, tak? Tak jak zaczęła się ta awantura w czerwcu 2015 roku decyzją pana ministra Kropiwnickiego, późniejszego ministra. Tak ona trwa, trwała przez całe 8 lat rządów PiSu, trwa dalej i wszyscy opowiadają o tym, że miał być jakiś lepszy standard, a wszystkim tak naprawdę wygodnie jest w świecie, w którym Trybunału Konstytucyjnego nie ma.
Ja całym sobą chcę zaprotestować, bo ten symetrystyczny wywód budzi mój najgłębsze oburzenie. To jest ciąg dalszy tej awantury na litość boską. To jest na zasadzie takie, nie wiem, ktoś kogoś tłucze za ścianą, a sąsiedzi mówią, no kłócą się. Powiedzmy, kto łamał prawa, kto w tej chwili próbuje je...
No, Platforma Obywatelska, wybierając nadmiarowych sędziów w czerwcu 2015 roku. Takie są fakty, których nikt, absolutnie nikt nie neguje.
Okej. Okay. I Trybunał Konstytucyjny uznał to za niekonstytucyjne i Platforma Obywatelska...
Po tym, jak Platforma Obywatelska straciła władzę i zaczęła się awantura i pojawiły kolejne
dobrze
ustawy.
Dobrze. A żadnego rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego
PiS nie zrealizował. Tego orzeczenia Trybunału.
Ja chcę powiedzieć to, że jeżeli zarzutem wobec...
Jak wielu orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego obecny rząd.
Nie, ale nie...
Który nielegalnie nie publikuje wyroków.
Że jeżeli zarzutem
nie,
wobec...
Nie, na podstawie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie drukuje tych wyroków,
to ponieważ... To jest podstawa, tak?
No tak, dlatego, że była mowa o tym, że i Tusk to mówił w czasie kampanii wyborczej, że po prostu będą opierać się na wyrokach sądów międzynarodowych. Już oddajcie Wojtku głos.
Jeżeli zarzutem jest to, że da się sprawnie powołać sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to naprawdę chciałbym, żebyśmy tylko takie kłopoty w Polsce mieli.
No polecam tak stanowisko organizacji tym się zajmujących, co o tym trybie sądzą.
Ale już naprawdę te symetrystyczne popisy już ukróćmy. Słyszeliśmy to wielokrotnie przez lata. Natomiast ja chcę powiedzieć tak,
tylko
że...
musimy zmierzać do końca.
Że prawdziwym testem będzie sytuacja, kiedy ten obsadzony już normalnie Trybunał Konstytucyjny będzie negował jakąś ustawę przyjętą przez obecną większość. Wtedy tak naprawdę się okaże, czy prawdą jest stwierdzenie, bo tutaj można mieć rzeczywiście wątpliwości, z tym jednym się zgodzę, że brak Trybunału Konstytucyjnego może być do pewnego stopnia wygodny dla każdego rządzącego,
dla każdego,
prawda?
I dla tego rządu, i dla
Więc jak będzie pierwsze nie ze strony nowego Trybunału Konstytucyjnego, tego prawdziwego, wobec przepisów przyjętych przez obecną większość, to wtedy będzie test.
Musimy jednak powiedzieć jasno, że obecna koalicja w Sejmie przegłosowała ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, która to zakładała ustawę wybór członków TK większością kwalifikowaną, co by wymagało porozumienia z opozycją, i obóz Prawa i Sprawiedliwości tę propozycję odrzucił. To tak dla porządku musimy jednak przypomnieć, ale musimy już kończyć. Bardzo wam dziękuję. Wojciech Szeląg, TVP Info, i
bardzo
Piotr
dziękuję.
Brudnowski.
Dziękuję bardzo.
Jagielloński. Poranek TOK FM wydawał Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, zrealizowała Livia Prądzyńska. Za chwilę informacje o godzinie 9, a następnie program Owczarek. Dzień dobry, Czarku, i jakie czekają nas dzisiaj ciekawe dyskusję.
Dzień dobry, Dominiko, dzień dobry państwu. Jedna bitwa po drugiej. Tak, o Oscarach też będzie, ale ta bitwa, o której będziemy rozmawiać po godzinie 9, to bitwa o Adama Mickiewicza, o pana Tadeusza. Wyjaśniamy, o co chodzi w najnowszej inbie dotyczącej lektur obowiązkowych i nieobowiązkowych. I też od razu powiem, że pan Tadeusz nie znika, ale coś się zmienia, coś się kończy, coś się zaczyna. Także o najnowszej bitwie, o lektury i o pana Tadeusza za chwileczkę po informacjach.
Zapraszamy na program Owczarek. Ja z państwem spotkam się w sobotę w wyborach TOKU o godzinie 9. Dominika Wielowiejska, do usłyszenia.
Autopromocja.
Czy daliście się kiedyś oszukać dezinformacji? I nie oszukujcie siebie i mnie, że tak nie było, bo prawie każdy z nas kiedyś wpadł w pułapkę fake newsa. A o tym, jak w nie wpadać, rozmawiam w najnowszym odcinku Lekcji z Prawdy. Zapraszam dziś po 10.40 Sylwia Czubkowska.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Już jest! Wystartowała wyprzedaż rocznika na dostawcze modele Forda. Bogato wyposażone wersje, teraz dostępne od ręki, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
Przyjdź do Biedronki od poniedziałku do soboty po zestawy śniadaniowe w niskiej cenie, a w nich świeże i chrupiące bułki za jedyne 20 groszy. Stwórz swój zestaw. Na przykład kup z kartą Moja Biedronka szynkę zawędzaną Kraina Wędlin 250 gramów, a do niej wybierz do 5 bułek spośród bułki śniadaniowej z ziarnami 80 gramów, bułki grahamki ze słonecznikiem 75 gramów lub bułki kajzerki 55 gramów za 20 groszy za sztukę. Limit dzienny 5 bułek po 20 groszy na kartę. Obowiązuje od otwarcia sklepu do 10 rano.
Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
Gastorama.
Teoria.
I praktyka.
W teorii sezon ogrodowy jeszcze się nie zaczął.
A w praktyce już ruszył. W Gastoramie, gdzie od środy zwracamy 100 zł na kupon za każde 500 wydane na myjki, ogrodowe narzędzia ręczne, podłoża i nawozy. Akcja trwa do 16 marca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
Przekaż 1,5% podatku na Fundusz Obywatelski
i wspieraj tych, którzy działają razem dla Polski.
Więcej na funduszobywatelski.pl.
Marian, ten kurczak na przeceny gotowy?
No sama zobacz, jak się bestia rwie!
Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Bosch Unlimited 7. Idealny dla posiadaczy zwierząt.